Hey, I'm Andy. If you don't know me, it's probably because I'm not famous. But I did start a men's grooming company called Harry's. The idea for Harry's came out of a frustrating experience I had buying razor blades. Most brands were overpriced, overdesigned, and out of touch. At Harry's, our approach is simple. Here's our secret. We make sharp, durable blades and sell them at honest prices for as low as $2 each. We care about quality so much that we do some crazy things, like buy a world-class German blade factory. Obsessing over every detail means we're confident in offering a 100% quality guarantee. Millions of guys have already made the switch to Harry's, so thank you if you're one of them. And if you're not, we hope you give us a try with this special offer. Get a Harry starter set with a 5-blade razor, weighted handle, shave gel, and a travel cover. All for just $3 plus free shipping. Just go to harrys.com and enter code FACE at checkout. That's harrys.com, code FACE. Enjoy!
Dzisiaj będzie o mówieniu ludziom z pracy, że się mylą. To znaczy, że nie mają racji. Jak powiedzieć to swojemu szefowi, żeby nie zyskać wroga i nie wyjść na przemądrzalca? Jak powiedzieć to swojemu pracownikowi, żeby na koniec nie robić rzeczy za niego i nie stracić partnera do pracy? Będzie też o tym, skąd wiemy, że mamy rację i co to tak naprawdę znaczy. Jak panować nad emocjami? Jak operować na faktach i jak nauczyć się składać układankę z odmiennych punktów widzenia. Zapraszam. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 4. odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy. Komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcast iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania. Ludzie naszym zdaniem nie mają racji w bardzo wielu obszarach. Patrząc na to, jak bardzo jesteśmy od siebie różni, to czasami w ogóle super dziwne jest to, że jesteśmy w stanie się ze sobą porozumieć przy tak gigantycznych różnicach. Jak napisała Szymborska, a śpiewała Kora, różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Ostatnio był Grechuta, a teraz będzie Kora. Uwaga! Dobra. Każdy z nas ma inne nawyki wyniesione z domu, inne potrzeby, na przykład w obszarze bycia rozumianym albo pojmowania tego, jak działają inni ludzie. Mamy inne nawyki zawodowe. Niektórzy z nas nauczyli się, że pomylić się to przyznać się do winy i na przykład zostać zwolnionym. Albo stracić sympatię szefa i jego szacunek. Innych środowisko pracy nauczyło, że właśnie przez otwartość na błędy i ich popełnianie dochodzimy do perfekcji. Części takich rzeczy mogą dowiedzieć się rekruterzy, ale przecież nie każdy zatrudniany do firmy człowiek ma pełen zestaw pożądanych dla firmy cech. No a Wy jako współpracownicy nie dostajecie przecież wglądu w to, na jakiej podstawie zdecydowano się daną osobę przyjąć do organizacji. Zwykle o takich rzeczach się nie rozmawia, bo nie ma na to czasu. I w ramach wdrożenia opowiada się przecież o obowiązkach i używanych przez firmę narzędziach, a nie o tym, jakie cechy ma który współpracownik, jakie ma doświadczenia i jaki ma background i czy lepiej podejść do niego w taki czy w inny sposób. Zwłaszcza jeśli chodzi o różnienie się, to temat jest przeskomplikowany. Bo żadna firma Wam przecież nie da godzin na to, żeby się dowiedzieć więcej o innych ludziach, i poznać dobrze ich background i ich uwarunkowania psychologiczne, dlaczego ktoś tak się zachowuje, a nie inaczej. Przecież jak z czymś takim przyjdziecie do swojego szefa, to umrze ze śmiechu i będzie się tarzał po podłodze do końca świata. No nie ma takiej szansy. Dlatego ich instrukcje obsługi musimy sobie zrobić sami, no w biegu, czyli w trakcie pracy, przy robocie, jak to się mówi. I tu musimy sobie odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Czy to, że uważamy, że ktoś nie ma racji, nie jest przypadkiem kwestią tego, że jest tak bardzo od nas różny? Że woli najpierw zaplanować działanie, niż omówić wszystko na spotkaniu. Bo wydaje mu się, że plan powstaje w trakcie burzy mózgów, a my tak nie uważamy. Że musi mieć agendę spotkania z minimum 3 punktami doszczegółowiającymi. A nam wystarczą główne punkty, główny flow spotkania. Że nie jest to wymagane przez firmę, ani nie wymagają tego względy merytoryczne, a wasz szef uważa, że dawanie go w kopii wszystkich ważnych wiadomości jest absolutnie niezbędne. Przestrzeń do różnienia się i uznania tego za oczywiste to jest rzecz pierwsza, od której musimy dzisiaj wyjść. Niemożność zrozumienia i poznania wszystkich tych różnic to jest rzecz druga. Podstawowy temat to w czym jest różnica między tym, że ktoś jest od nas inny, a tym, że nie ma racji. Bo ktoś może coś robić w inny sposób niż my byśmy to zrobili, ale może to robić okej. Chociaż nas wkurza sposób rozwiązania tego i podejście danej osoby, ale efekt jest dobry. Czyli będziemy wiedzieć o tym, że ktoś ma rację, chociaż różni się od nas, stąd, że to, co robi, jest skuteczne. Jeśli kierownik jakiegoś małego firmowego projektu po raz trzeci prowadzi projekt metodą wszystkim dobrze znaną, czyli metodą o Jezu, nie zdążymy, to wtedy przestaje być to dyskusja o jego przyzwyczajeniach, nawykach i różnicach, a zaczyna być dyskusja o racji, bo coś po prostu nie działa. Organizacja na tym cierpi, ludzie są sfrustrowani, stają się słabiej zmotywowani, słabiej pracują, firma słabiej dowozi. Dajemy komuś przestrzeń do pracy zgodnie ze swoimi przekonaniami i nawykami tak długo, jak długo jego metoda jest inna niż nasza, ale działa. Kiedy przestaje działać i kiedy mamy na to dowody, że nie funkcjonuje, przechodzimy do rozmowy o racji, czyli o tym, że my ją mamy, a ktoś jej nie ma. Często jest jednak tak, że nie mamy twardego dowodu z przeszłości, do którego możemy się odnieść, na który możemy się powołać. Czyli często to nie jest ten przed chwilą powiedziany trzeci raz, kiedy ktoś powtarza tą samą ścieżkę, patrzymy wstecz i mówimy, o, już tu byliśmy, to nie działa. Ktoś ma jakiś pomysł na wdrożenie nowej funkcjonalności naszej aplikacji, a my mamy inny. Nasz szef albo kierownik projektu ma pomysł na rozwój w danym kierunku, a my wiemy, że to nie będzie działać. Albo nasz pracownik, jeśli zarządzamy firmą albo zespołem, chce zmienić dotychczasowy system. Ale to my wymyśliliśmy ten, co jest teraz. No i uważamy, że jest przecież znakomity. No ej! Właśnie w takich sytuacjach mogą się przydać uniwersalne mechanizmy, z których korzystamy. Korzystamy z nich po to, żeby pokazać komuś swój punkt widzenia, swój pomysł. Może na koniec dojdziemy do tego, że jednak my nie mamy racji. Że to my jesteśmy osobą, która czegoś nie wie. Albo my mamy kawałek i nasz kolega, koleżanka kawałek. A dopiero po wymianie i przebudowaniu obydwu pomysłów powstaje coś, co ma sens. I tutaj uwaga, wór z ludowymi mądrościami wyciągam. Co dwie głowy, to nie jedna. Z niego wyciągnęłam. Ale serio, nie jesteśmy przecież alfą i omegą. Pewne rzeczy mogą nam umykać i to jest totalnie normalne, więc też dajmy sobie luz na to, że ktoś mógł jakiś element wymyślić lepiej. I to niekoniecznie przez nasz błąd, chociaż też jest to możliwe, ale po prostu dlatego, że patrzy z innego punktu widzenia, bo jest w innym miejscu organizacji, widzi inny kawałek. Albo widzi mniej niż wy, ale ze szczegółami, jeśli jesteście na przykład menadżerem albo właścicielem, albo widzi więcej, bo ogarnia całość, ale słabiej, czyli mniej wyraźnie, z mniejszymi szczegółami. Bo tutaj, jak znowu nasz ostatnio odcinkowy Marek Grychuta śpiewa, z lotu ptaka już nie widać róż. No come on, jak to w życiu? Albo widzimy dużo, ale mało wyraźnie, albo mało, ale bardzo wyraźnie. W zależności od stanowiska, w zależności od miejsca w firmie. Te wszystkie punkty widzenia dopiero wtedy mają wartość, kiedy się je połączy. Więc uwaga, kolejny temat do zastanowienia po rozważaniu o tym, co jeśli to ja nie mam racji, że ej, może wydaje mi się, że decyzja mojego szefa jest bez sensu i nie ma on racji, ale może on widzi więcej. I może jest tak, że wie już, że za 2 miesiące na przykład działy będą połączone w jeden, te 2 działy, co do których ja zgłaszam uwagi i patrząc z tej perspektywy decyduje o wprowadzeniu jednego systemu już teraz. Często jest tak, że dopiero po fakcie taka żaróweczka nam się zapala, że o ja, no jasne, no tak, no przecież było tak dlatego i dlatego. Ale może etap prac nad danym projektem jest taki, że wasz szef nie może wam tego na razie powiedzieć. Więc no, sorry, ale musi podejmować decyzję, nie mówiąc Wam totalnie, absolutnie wszystkiego. Albo odwrotnie, kiedy mówimy o pracowniku, który widzi mniej szeroko, ale za to głębiej, z większymi szczegółami, z lepszymi detalami, jest mocniej zaangażowany w dany temat, szef mówi, no, czemu nie możemy tego robić prościej, skoro potem jest 3 razy więcej papierów? Kto w ogóle taką decyzję podjął o generowaniu obiegu dokumentów 3 razy dookoła? Tak się Wam jako szefowi może wydawać, ale przychodzi do Was pracownik, który wyjaśnia, że ze względu na przepisy jesteśmy firmą, która musi takich i takich ustaleń przestrzegać i ta dokumentacja jest niezbędna, koniec. Tu chodzi o odmienność perspektyw i ról. Nie każdy musi ogarniać wszystko. Jest to niemożliwe, a byłoby to nawet dziwne. I najprostszy na świecie przykład, czy jeśli szef zwolni swoją asystentkę, i nie będzie wiedział, z jakiego sklepu ona zamawiała kawę, to znaczy, że jest słabym szefem? No nie. To się nazywa uzupełnianie się i ubogacanie przez różnice ról i spojrzeń. I poznawanie kontekstu dzięki innym osobom. Yes. Ale żeby do tego dojść, to trzeba taką rozmowę fizycznie z kimś przeprowadzić. Możemy tu użyć narzędzi uniwersalnych, które zwykle działają. Jeśli nie pracujemy z osobami ekstremalnie zaburzonymi, ani z takimi, dla których najważniejsze jest poniżanie innych, tylko z takimi, które chcą, żeby firma działała spoko i też chcą się w niej rozwijać, no to jest kilka rzeczy, które są podstawowe, żeby dało się taką rozmowę z szefem, z pracownikiem albo z kolegą z pracy przeprowadzić. Rozmowę o tym, jak ja widzę to rozwiązanie i dlaczego uważam, że jest w tym momencie lepsze od Twojego, mój drogi, moja droga. Załóżmy, że w trakcie spotkania padł jakiś pomysł. Oczywiście zależy, jakiej wagi firmowej jest to pomysł, jak dużo ma zmienić w organizacji i całościowym funkcjonowaniu, ale zwykle zasada jest taka, że im więcej osób, tym trudniej przeforsować duże i ważne decyzje. Trudno jest mi tu oczywiście omówić wszystkie możliwe pomysły, które mogą się pojawić i nie będę tego robić, ale generalnie im większa waga tematu, tym mniejsza liczba osób powinna słyszeć, jeśli chcecie zaproponować inne rozwiązanie niż Wasz szef albo Wasz pracownik. Jeśli kwestia dotyczy spraw osobistych, personalnych, to już w ogóle nikogo poza Waszą dwójką nie powinno tam być. Szefowi zależy, żeby mieć pracownika, na którym może polegać i któremu może zaufać, że praca będzie wykonana jak należy. Pracownikowi z kolei zależy, żeby praca odbywała się w dobrej atmosferze i była dla niego odpowiednia na dany moment. Ambitna, pełna trudnych nowych rzeczy, albo właśnie w ogóle nie, taka wakacyjna, na spokojnie. No, zależy od tego, w jakim ktoś jest momencie i jakie ma potrzeby. Kiedy szef prosi o wykonanie czegoś, to nawet jak nie ma racji, zróbcie to. Przyjdźcie na to spotkanie, wykonajcie zadanie, wykonajcie polecenie. Jeśli pracownik proponuje rozwiązanie problemu i robi to w sposób, którego nie akceptujecie i mówiliście mu to już kiedyś, przedyskutujcie z nim to rozwiązanie. Bądźcie aktywni i profesjonalni. Ale kiedy spotkanie się skończy, kiedy zadanie zostanie zamknięte, musicie pogadać. Zacznijcie od tego, że zależy Wam na firmie, że się z nią identyfikujecie, że lubicie pracę tam albo właśnie pracę z tą osobą i że chcecie, żeby pracowało się jak najlepiej, żeby efekty były jak najlepsze. Może to się Wam wydawać tylko frazes, ale jeśli powiecie to szczerze i faktycznie to jest prawda, będzie miało to naprawdę spore znaczenie i też pokażecie, z jakiej mówicie pozycji i z jakimi intencjami. Poproście o krótkie spotkanie. Powiedzcie, że dotyczy to wcześniejszej, wczorajszej na przykład, albo dzisiejszej sytuacji, decyzji, spotkania czy zadania, które zostały zaproponowane i decyzji, które mają niedługo zapadać, że chcecie to omówić. Jeśli chodzi o komunikację w trakcie tego typu rozmowy, uwaga, tutaj mam wór z mądrościami, nie buduj murów, buduj mosty dla pana starosty. Hehe. Ale tak, nie mów, no tutaj to ja się nie zgadzam, albo co za w ogóle pomysł, ja mam lepszy. Każdy człowiek, każdy, nawet jeśli czuł wewnętrznie, że jego pomysł może być nieco inny, trochę może zmodyfikowany, lepszy, jest na to otwarty, to jak usłyszy coś takiego, to zajmie się głównie bronieniem siebie i swojego pomysłu oraz atakowaniem ciebie. Jeśli nie zdecydujecie się na spotkanie w 4 oczy, tylko chcesz powiedzieć swoje zdanie przy innych, to zwłaszcza na to uważajcie. Bez sensu jest stawiać sprawy na ostrzu noża. A może tak być, że nawet jeśli ich nie chcecie tak postawić, to słowa, których użyjecie, zrobią to za Was. Odnoście się do tego, co powiedział ktoś według Was nie mający racji, ale dodajcie coś swojego. Nie przeciwwaga, nie ostro, czyli o, ja tak nie uważam, to tak nie jest. Ubierzcie to w słowa tak, jakby było to przedłużenie czyjegoś pomysłu, albo wręcz właściwie coś, co z niego wynika, mocno z nim jakoś tam rezonuje, koresponduje. Nie zamazujcie przy tym swojego zdania oczywiście, ale zawieście się na jakiejś rzeczy, która jest dla Was wspólna. Na przykład mega mi się to podoba, co mówisz o tempie dostarczanych przez nas rzeczy, ale myślę, że moglibyśmy to poprawić w inny trochę sposób. Mam taki pomysł i o nim opowiadasz. Kolejna rzecz, nie komentujcie osobowych kwestii pracownika, szefa, a bo ty masz taką cechę, że ty zawsze wymyślisz coś, co jest takie skomplikowane. Albo a bo ty zawsze tak robisz. Operujemy na zachowaniach, czyli to, co powiedziałeś, wydaje mi się możliwe do rozbudowania. Mam taki i taki na to pomysł. I na konkretnych przykładach, czyli myślę, że gdybyśmy zrobili tak, jak mówisz, to konsekwencje mogłyby być takie i takie. Nie o człowieku, nie generalizacja, tylko o sytuacji, o konkretach. Trzecia rzecz. Dobrze jest zrozumieć pozycję i rozumowanie drugiej strony. Ale tak na serio, czyli nie, że kiwacie głową, a myślicie sobie, o Jezu, ale pajac, tylko próbujecie wczuć się w jego sytuację. Spróbujcie mówić tym samym językiem, nazywać tak samo konkretne elementy zespołu czy projektu, w zależności od tego, o czym jest rozmowa. Są teorie opowiadające o mimikrze, czyli takie, które opierają się na upodobnieniu się do rozmówcy, czyli na przyjmowaniu podobnego tonu, podobnej pozycji ciała, nawet czasami podobnym tempie oddechu jak wasz rozmówca. To są już techniki manipulacyjne, których ja osobiście nie jestem fanką, bo używanie ich może być mało uczciwe, kiedy ta druga strona jest bezbronna i ich nie zna, ale chodzi tutaj o takie prawdziwe zrozumienie, albo no, ej, chociaż próbę wejścia w buty człowieka sprzeciwka. I znowu pomoże nam to zbudować most do jego kontekstu i do jego sytuacji. Czwarta rzecz, przekaz. Panujemy nad emocjami, nie wybuchamy. Panujemy nad swoim głosem wewnętrznym w głowie, który drze się po prostu nam na cały głos, że głos się drze na cały głos, że no co za idiota w ogóle, jak to jest możliwe, że on tam zarządza czymkolwiek, skoro nawet nie umie zarządzić, nie wiem, jednym spotkaniem, jednym problemem, jednym projektem. Spróbuj nie myśleć tylko o tym, że ktoś katastrofalnie, kosmicznie nie ma racji. Ani o tym, że ktoś znowu to robi, on tak zawsze i w ogóle to jest beznadziejny. Obiektywnie się po prostu nie da z nim pracować. Spróbuj to sobie na chwilę wyłączyć w głowie. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. W tej konkretnej sytuacji może Ci pomóc myślenie o tym, co chcesz załatwić. Czyli w jakim celu ja tu przyszedłem. Co chcę dokładnie powiedzieć, jak mogę to połączyć z tym, co ktoś wcześniej powiedział. Możesz też sprowadzić siebie samą do racjonalnego myślenia poprzez powiedzenie sobie w głowie, że to jest tylko praca. Spokojnie. Mam tutaj temat do załatwienia, to jest tylko ta sytuacja. Spoko. To Ci pomoże uzyskać piąte, czyli najważniejsze. Używanie merytorycznych argumentów i odnoszenie się do faktów. Jeśli możesz odwoływać się do przeszłych wspólnych doświadczeń, to zrób to. Jeśli poszliście już podobną drogą i ponieśliście porażkę, powiedz o tym. Jeśli nie masz do czego sięgnąć, to użyj porównań, użyj analogii. No bo skądś przecież masz ty sama to przekonanie, że ta ścieżka, którą proponuje twój szef albo twój kolega, jest niewłaściwa. Więc ty skądś bierzesz to przekonanie, że to jest złe. Zły kierunek, zła droga, zły pomysł. Udostępnij to komuś. Jeśli pokażesz, że jesteś emocjonalnym cudakiem i świrem, to serio, nikt nie będzie chciał cię słuchać. Tylko racjonalne argumenty. Teraz otwieram ciężkie wrota stereotypu. Na to muszą uważać przede wszystkim kobiety, bo stereotyp emocjonalnej laski, relacyjnej kobiety w pracy jest dużo silniejszy niż stereotyp emocjonalnego mężczyzny. Więc dużo więcej i częściej trzeba pokazywać, że taką osobą, takim współpracownikiem się nie jest, by w końcu ten stereotyp się od nas odkleił. Jeśli chodzi o argumenty, w takiej rozmowie przedstawiającej Twoją rację podaj 2-3, nie więcej. Najlepiej takie, które dotyczą różnych obszarów. Możliwości poznawcze Twojego rozmówcy są ograniczone. Nie przez to, że on jest lub ona ograniczony intelektualnie, ale dlatego, że każdy ma mnóstwo zadań. A dla mózgu poznawanie innego punktu widzenia i innej, odmiennej od naszej perspektywy, z którą już jesteśmy oswojeni i z którą nosimy się na co dzień, to jest naprawdę bardzo duży wysiłek. Zrozum ten wysiłek i pomóż komuś to z tobą przejść. Nie zarzucaj kogoś falą argumentów, nie nakręcaj się. Wybierz 2-3 jako takie główne twoje argumenty i przedstaw je spokojnie, nie zabierając komuś dużo czasu. Koniecznie bądź gotowy na dyskusję. I też otwarty na to, otwarta, że tylko elementy twojego pomysłu mogą zostać wdrożone. Albo tylko jakaś jego część nada się do użycia. Nie konserwuj się, nie graj wszystko albo nic. To ci się nie opłaci. Ani personalnie, emocjonalnie, ani firmowo. Po szóste, na co uważaj i czego nie rób. Jeśli jesteś pracownikiem, to twoją rolą jest doradzić i wypowiedzieć się, używając twojej najlepszej wiedzy i twojej rzetelnej oceny sytuacji. Ale każdy ma swoją odpowiedzialność. I to jest twojego szefa odpowiedzialność, żeby finalnie decyzję podjąć. Także powiedz swoje, ale znowu, nie nakręcaj się, że musi być tak, jak chcesz. Po pierwsze, szkoda twoich nerwów, a po drugie, to nie jest twoja odpowiedzialność. Nie ma sensu się spalać tam, gdzie i tak ktoś inny podejmuje decyzję i to jest jego pole. Daj też do zrozumienia, że jakakolwiek decyzja nie zapadnie, pomożesz w jej realizacji i będziesz działać tak, jak szef potrzebuje. Jeśli nie jesteś w stanie z tą decyzją się zidentyfikować i współpracować, no to możliwe, że nie ma długofalowo miejsca dla ciebie w tej organizacji. Nikt nie chce pracować z ośrodkiem bojkotu, z którym wiecznie musi się męczyć. Czym innym jest krytyka, czym innym jest zauważenie słabych punktów, które jest super cenne w organizacji, ale czym innym jest właśnie wieczny ośrodek bojkotu. Czyli zaangażowanie, ale zdrowe. Jeśli jesteś szefem, to pamiętaj, że nie robimy akcji daj poprawię. Czyli nie zabieramy wszystkiego nagle i nie robimy za pracownika. Po pierwsze dlatego, że nie dajemy mu wtedy możliwości, żeby był właścicielem jakiegoś problemu, jakiegoś tematu, jakiegoś zagadnienia. Czyli nie dajemy mu tego tak zwanego ownershipu. No i wtedy mamy problem, bo co, za każdym razem będziemy coś robić za pracownika? Czy będziemy totalnie sfrustrowani i nie starczy nam wtedy doby, żeby zrobić cokolwiek? Tak, właśnie tak będzie. Mówicie, o co wam chodzi i co chcecie osiągnąć. Dajecie pracownikowi szerszy kontekst, mówicie, czemu inna opcja w kontekście całej firmy będzie lepsza niż ta przez niego zaproponowana. Na koniec pytacie, czy rozumie i czy to jest dla niego spoks, a jeśli nie, to tłumaczycie jeszcze raz. Pamiętajcie, że na koniec macie prawo powiedzieć, ej, nie, tak nie będzie, robimy jednak po mojemu, bo to, to i to. To jest wasza firma, wybierzecie za nią finalnie odpowiedzialność i wasze wyobrażenia o finalnym kształcie są najistotniejsze. Jak się nie uda, to jest wasza porażka, a jak się uda, to jest wasz na koniec sukces. I na koniec, po siódme, jako wspólne dla różnych ról i różnych pozycji w organizacji. Dobrzy szefowie doceniają to, że mają ludzi, którzy mogą im pewne rzeczy wykonać, ale też takich, którzy zwrócą im uwagę, kiedy coś może być zrobione lepiej albo inaczej, albo coś zostało przeoczone. W dojrzałych organizacjach dawanie feedbacku jest mega cenne i bardzo ważne dla osób zarządzających. Słabiej jest pracować z ludźmi, którym nic się nie podoba, którzy wiecznie jęczą i są niezadowoleni, ale też słabo jest pracować z ludźmi a la PRL, czyli kierownik kazał drzewo zawieźć do lasu, to i wiozę. No ale po co? A nie wiem, kierownik kazał. Te dwie rzeczy muszą się balansować w naszych organizacjach. Problem HR-owy dzisiejszego odcinka mega różni się w zależności od miejsca i pozycji w organizacji, czyli tego, czy jesteście szefem, czy jesteście pracownikiem. Dlatego też każdą kwestię omówiłam, dzieląc ją na dwa punkty widzenia. Ale na koniec pamiętajmy, że chodzi właśnie o tą wymianę wiedzy wynikającą z różnych punktów widzenia. O połączenie tych kontekstów, które mamy jako pracownicy, które mamy jako szefowie. Chodzi też o odpowiednią formę przekazu i o fakty. Bo te trzy elementy pozwolą nam lepiej dotrzeć do ludzi, z którymi pracujemy. A o to nam chodzi. Od tego jest ta przestrzeń, od tego jest ten podcast. Przypominam o zasadzie studni, czyli o tym, że co mi powiedziane w kwestiach HR-owych, organizacyjnych i osobistych, to wpada do studni i nie ma opcji, że ktoś trzeci się o tym ode mnie dowie. W dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że każdy z Was, czy jesteście szefem i zarządzacie, czy jesteście pracownikiem i chcecie przekonać szefa albo współpracownika do swojej racji, wie już jak porozmawiać, by powiedzieć komuś, że nie ma racji. Albo jak doznać olśnienia, że to wy nie macie racji, bo nie znaliście jakiegoś elementu układanki. Macie narzędzia i od strony formy, i od strony organizacji treści. Subskrybujcie ludzi z pracy, żeby wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy odcinek. Oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u, w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. Jeśli chcecie o coś dopytać albo coś mi zasugerować, znajdziecie mnie, Róża Szafranek się nazywam, na Instagramie i na LinkedInie. Na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się. Powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.